Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Jest niedziela, 10 rano, o tej porze nagrywam ten program. Iran w nocy, wczoraj wieczorem i późną nocą zaatakował Izrael ponad 300 dronami i rakietami batalistycznymi. Co się stało, dlaczego to się stało, jakie mogą być tego konsekwencje, o tym za chwilę porozmawiam. Zanim się połączę z moim gościem, jak zawsze podziękowania i pozdrowienia dla wszystkich patronów i wszystkich mecenasów. Państwa wsparcie ma ogromne znaczenie, dzięki temu mogę robić ten program na przykład o tej porze i zaraz go wyemitować. Dzięki serdeczne, zachęcam do dołączenia do tego grona, a teraz już łączę się z moim gościem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zacznijmy od opisania, jaki jest stan wiedzy na dzisiaj. Co Iran wystrzelił, co dotarło, co zostało przechwycone?
Skorzystam sobie z takiej ściągawki. W trakcie nocnego ataku Iran wystrzelił 185 dronów, 103 rakiet balistycznych, 36 rakiet manewrujących i wedle szacunków i doniesień izraelskich 7 albo 8 pocisków manewrujących przedarło się przez te wszystkie systemy Iron Dome, Arrow, prawda, przez te wszystkie antyrakietowe sprawy oraz też nie zostało zestrzelone, czy to przez lotnictwo izraelskie, amerykańskie, brytyjskie, jordańskie, saudyjskie. Widzimy, jaka to była wielka operacja logistyczna i jakie to było wielkie zaangażowanie całego regionu. Na chwilę obecną Izrael tak właściwie nie informuje za bardzo, gdzie te 7-8 pocisków uderzyło. To są różne doniesienia, różne filmiki. Nie zawsze, w większości przypadków nie powinno się im wierzyć z tego względu, że tak się składa, że ludzie bardzo często wsadzają, czy to wydarzenia z Ukrainy, czy z innych konfliktów, czy jakieś wcześniejsze ataki na różne miejsca, które miały miejsce w Izraelu, czy to też wokół Izraela. To jest stan wiedzy, że 7-8 pocisków na pewno uderzyło w Izrael i to jest niezwykle istotne z tego względu, że Izrael jest bardzo, ale to bardzo małym krajem i takie uderzenie w bardzo czuły punkt w infrastrukturę energetyczną, czy też reaktor atomowy, i tak dalej, to są naprawdę mogły być bardzo rzekome konsekwencje.
Spójrzmy dla tych z Państwa, którzy oglądają to na YouTubie. Wszyscy pewnie z Państwa wiedzą, gdzie jest mniej więcej Izrael i Iran, ale warto zobaczyć po pierwsze, jakie to są proporcje i jaka to jest odległość. Znaczy Iran atakuje drugie państwo, po drodze ma ogromną drogę do pokonania, więc te rakiety musiały przelecieć przez co najmniej dwa inne państwa.
I to one są też bardzo dużym problemem. Wedle różnych wyliczeń to jest tam 1800 kilometrów, tak? Ale też jeszcze nie spotkałem się z takimi informacjami, których to konkretnie baz Iran atakował, ale to przyjmijmy, że prawie 2000 kilometrów tutaj te drony, te rakiety musiały pokonać, żeby w Izrael uderzyć albo w okolicy Izraela, bo to jest ważne. Między innymi dlatego, że cały region postawił tak jakby na nogi, cały świat postawił na nogi, ponieważ świat już jest inny od wczorajszego ataku. Świat już jest inny, tak? W pewnego rodzaju tabu zostało złamane. Wiele zawsze rozmawialiśmy, jak i też media komentowały wydarzenia izraelsko-irańskie, ale nigdy nie było takiej sytuacji, w której to bezpośrednio oba te kraje się ścierały. To był taki konflikt, bardzo często było to wykorzystywane różne inne organizacje, jakieś działania różnych agentów, pamiętamy różne, czy to działania wywiadowcze i tak dalej, ale takiej sytuacji nigdy nie było. I niestety najgorsze jest to, że jak na Bliskim Wschodzie coś się zaczyna, to się już nie kończy. I to jest tak jakby najbardziej dramatyczne, chociaż oczywiście strona irańska tutaj teraz zaznacza, że odwet przeprowadziła i zakończyła. Ale czy to będzie koniec tej historii, to ja nie wiem.
Znaczy, podkreślmy jeszcze to, o czym pan mówił, tak, że to jest pierwszy bezpośredni taki bez używania proxies, czyli
tak, zamienników.
Zamienników, prawda? Bezpośrednio wszyscy wiedzą, że Iran zaatakował Izrael. Iran ma potężne moce, potężną siłę. Izrael się tego obawiał od dawna, no i to się stało. Pytań jest bardzo wiele, nie na wszystkie pewnie dzisiaj będziemy w stanie odpowiedzieć, ale pierwsza rzecz, która mnie zastanawia, która podejrzewam, przepraszam, jest poza pańskiej ekspertyzy, ale jak to jest możliwe, że my wszyscy wiedzieliśmy, że te rakiety wystartowały? Przecież Ukraińcy na przykład wykonali parę ataków na odległość ponad 1000 kilometrów gdzieś tam, czy tam kilkaset kilometrów, nie? To rakiety spadły i wtedy się dowiedzieliśmy. A tutaj cały świat właściwie niemalże brał, prawda, popcorn, siadał przed telewizorami, czekał i wszyscy mieli okazję, mieli czas, żeby się przygotować do przylecenia tych dronów. Bardzo skutecznie udało się je ponad 90 paru procentach zestrzelić. Jak to możliwe?
Znaczy, to jest ciekawe. Znaczy, na pewno z punktu widzenia jakiejś technologii wojskowej, to te wszystkie informacje odnośnie tego, że coś jest wystrzeliwane, to z nasłuchów i innych aparatur jest odnotowywane. Tak więc Izrael i Amerykanie przede wszystkim, ale też i Saudowie i Jordańczycy są żywo zainteresowani tym, żeby nic nie latało nad ich głowami. To jest akurat sprawa niezwykle ważna, jeśli chodzi o Jordanię. Natomiast cały świat śledził, cały Bliski Wschód też śledził i moim zdaniem istotą tego ataku nawet nie było to, że 7-8 rakiet jednak uderzyło w Izrael, najprawdopodobniej w jedno lotnisko, najprawdopodobniej gdzieś jeszcze jakiś inny posterunek, tylko to, że cały świat arabski, cały świat islamu, czyli 1,6 miliarda ludzi, patrzyło to, że pierwszy raz w historii tak jakby Izrael jest atakowany, że Iran cokolwiek robi, że po 6 miesiącach bardzo krwawej, brutalnej wojny w Gazie, no jest ten obrońca tych Palestyńczyków, właśnie Islamska Republika Iranu i to, jak już się popatrzy teraz z tej perspektywy, no to Iran zrobił wielkie show, które jest wielkim zyskiem politycznym dla nich, zyskiem, tak jakby Palestyńczycy wybiegali z domów, stawali na dachach, patrzyli w ogóle, krzyczeli Allah Akbar i tak dalej, i tak dalej. No, bo to jednak ktoś się ujął się za tą Palestynę, ujął się w sposób militarny, czyli ten najbardziej oczekiwany. I to jest niesamowity sukces Iranu, który jest naprawdę, będzie tak jakby momentem historycznym z tego względu, że zawsze Palestyńczycy oskarżali Arabów, też inne kraje muzułmańskie, że tylko i wyłącznie nie gadają, a pokryją mu się dogadują z Izraelem.
Za chwilę jeszcze dopytam o to, czy to rzeczywiście jest sukces Iranu, ale zanim, to jeszcze proszę pozwolić, znalazłem taką mapkę na Twitterze domniemanych celów ataku irańskiego i państwu ją pokażę. Tu widzimy, są te punkty, to miały być te cele domniemane, tak? Trudno mi to zweryfikować, ale to jakby wygląda sensownie. Centra, bazy wojskowe, bazy lotnicze i siedziba, rezydencja Benjamina Netanyahu. Czyli te w takie czułe punkty miały trafić te drony i te rakiety. Jak wiemy, nie doleciały. No i to jest, dochodzę do pytania, czy to rzeczywiście jest sukces? No bo wystrzelili 300, przyjmijmy, że doleciało 8, tak? No to jest kilka procent, czyli skuteczność, powiedzmy, bardzo, bardzo ograniczona. To Izrael pokazał nieprawdopodobną skuteczność w zestrzeliwaniu, ale mało tego, do tej koalicji natychmiast powstała koalicja i kolejne państwa zestrzeliwały to, tak? Znaczy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, co nie jest zaskoczeniem, Jordania, ale pan też powiedział, że Arabia Saudyjska zestrzeliwała, no to też pokazuje, że jakby ileś państw na świecie, plus już głowy państw, wielu państw zachodnich, w tym Polski, potępiły ten atak, no a jeszcze kilka dni temu tak niekoniecznie paliły się do tego, żeby wspierać Izrael. Więc pytanie, czy to jest rzeczywiście sukces i jak to jest z tą Arabią Saudyjską? Dlaczego oni zestrzeliwani?
Znaczy, w tym pytaniu jest wiele wątków. Mianowicie tutaj sprawa zasadnicza jest taka, że Iran oczywiście zgłosił całą sprawę do ONZ, wyjaśnił, że jest to odwet w ramach tego ataku na ambasadę irańską w Damaszku. Dwa tygodnie temu był ten incydent i o tym zresztą rozmawialiśmy. No i tak jakby chciał załatwić sprawę międzynarodowo, to znaczy w sensie sprawę zgłosił, sprawę załatwił, sprawę wykonał, tak? Czyli też irańscy decydenci wojskowi i polityczni tak się zapowiedzieli, że odwet się wykonał i sprawę oni uważają za zakończoną. Jedna sprawa to jest kwestia odbioru całego tego odwetu przez media, przez ulice, przez środowiska, szczególnie w świecie arabskim, w świecie muzułmańskim, które od samego początku konfliktu niejako zarzucają swoim liderom, swoim włodarzom, że nic nie robią dla Palestyny i to powoduje wielki problem między innymi w Jordanii. Między innymi w Arabii Saudyjskiej, między innymi w Egipcie i tak dalej, z tego względu, że sprawa palestyńska jest jaka jest i ona jest dość mocno wywrotowa, to znaczy Egipcjanie, czy Jordańczycy, czy Kuwejczycy, jak wychodzą na ulicę w sprawie palestyńskiej, to bardzo często sobie dodają jeszcze sprawy lokalne, a wiemy o tym, że tam nie ma demokracji, nie ma, jest po prostu system taki, jaki jest i dla wewnętrznej stabilności lepiej, żeby akurat zachowywać pewne pozory spokoju. Tak więc tutaj Iran, niejako wykonując ten atak, zyskał sobie bardzo, bardzo dużą sympatię i oczywiście też troszeczkę zmienił swoją pozycję, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Zasadniczo z tego względu, że pierwszy raz w historii Iran przeprowadził taki atak. Iran od prawie 30 lat stara się pokazywać światu swoje takie oblicze pragmatyczne, że oczywiście jest to Republika Islamska, ma pewną burzliwą przeszłość, ale że jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, jest taką konstruktywnym bytem. Wczoraj troszeczkę zanegował ten swój wizerunek, który usilnie promował, szczególnie na Zachodzie w ostatnich 30 latach. Zobaczymy, jakie tego będą dalsze konsekwencje. I też zasadnicza sprawa, czy wczorajszy atak nie będzie komplikował Iranowi możliwości rozmowy, ponieważ w dalszym ciągu, co prawda, Iran jest częścią jakiegoś bliższej kooperacji rosyjsko-chińskiej, ale to nie oznacza to, że jednoznacznie, kategorycznie zostały zerwane wszelkie relacje z Zachodem. I to jest sprawa zasadnicza, że bardzo wielu obserwatorów komentuje to, że Netanyahu, wykonując ten prowokacyjny atak na irańską ambasadę w Damaszku, niejako chciał sprowokować Irańczyków do jakichś działań po to, żeby sami siebie tutaj podkopali, jeśli chodzi o jakieś możliwości dialogowe z Amerykanami. Przede wszystkim, bo przypominam, mamy rok wyborczy w Stanach i Amerykanie, tak właściwie administracja Joe Bidena rozpoczęła swoje urzędowanie od usilnego i bezskutecznego próby dogadania się z Iranem. Wiemy, cała kadencja minęła i Amerykanie tego nie osiągnęli. No i Netanyahu jest oskarżany o to, że na koniec, tak jakby urzędowania Bidena, chce doprowadzić do tego, że po prostu Amerykanie się nie dogadali z tym Iranem, ponieważ całkowicie teraz mamy odmienną sytuację. To znaczy, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, to Netanyahu ma bardzo duży kredyt zaufania. On teraz może pokazać Amerykanom, zarówno amerykańskiej opinii publicznej, ale też amerykańskiej polityce. A wiemy o tym, że w ostatnich tygodniach część amerykańskich elit zaczęła mieć pewne wątpliwości co do amerykańskiego kierunku względem Izraela, to znaczy między innymi Nancy Pelosi, jak i też jest 20 kilku amerykańskich kongresmenów i senatorów, którzy pewne sprawy podważają, albo raczej zadają takie pytania, które wcześniej amerykańska polityka nie zadawała. I to jest bardzo niepokojące Izrael, no, ale po dzisiejszym ataku w sumie jednak Izrael ma bardzo duży argument względem Stanów Zjednoczonych, że rzeczywiście te zagrożenie ze strony Iranu, ono jest bardzo poważne, że Iran jest w stanie zaatakować Izrael. I to, że wsparcie Amerykanów dla Izraela, ono musi być kontynuowane. Dlatego to jest bardzo zawiłe, ale mniej więcej tak to wygląda,
no
że
tak, takim ale pan
zwycięzcą
mówi...
wczorajszego wieczoru był Netanyahu de facto.
No właśnie, no bo jak rozumiem, pan sugeruje, że to jest taka gra Netanyahu, że on celowo doprowadzi, znaczy celowo, no wiadomo, że jak zaatakował ambasadę irańską, to zrobił to z premedytacją, ale że jego celem było sprowokowanie odpowiedzi irańskiej po to, żeby pokazać całemu światu, zobaczcie, jaki ten Iran jest straszny, stańcie po naszej stronie, a zwłaszcza droga Ameryko, stań po naszej stronie. No i to mu się udało, tak?
Czy to mu się
pan...
udało.
Pan interpretuje, że to był taki był cel tego ataku tej irańskiej ambasady w Damaszku?
To znaczy, pomijając to, że to było oczywiście centrum logistyczno-informacyjne, jak i też zarządzające de facto frontem, nazwijmy to z irańskiej perspektywy frontem izraelskim, likwidując te przywództwo Izrael, no, osiągnął jakieś zyski militarne, to takim zyskiem politycznym, który w sumie jest od wczoraj, znaczy w sumie od dzisiaj, znaczy jest to, że Izrael dysponuje bardzo poważną kartą w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, jak i też generalnie no, otwiera się troszeczkę znowu na Europę, to znaczy tu też trzeba wziąć pod uwagę to, że państwa europejskie no, będą musiały jakoś zareagować względem tego, co się wydarzyło, takie są fakty, tak, to jednak działania Iranu, szczególnie na odcinku europejskim, są niezwykle istotne, ponieważ Europa chce rozmawiać z Iranem i chce robić biznes z Iranem. Tak, ja tylko przypomnę, że w 2015 roku, kiedy Trump znowu nałożył embargo na Iran, no to musiał tak jakby siłowo troszeczkę odciągać europejskie firmy i szczególnie niemieckie korporacje od rynku irańskiego, które są wyśmienitym rynkiem dla szczególnie europejskich firm, które no tam nie ma amerykańskiej konkurencji przede wszystkim, więc to Europejczyków zawsze mnie cieszy, no ale to też zmienia teraz sytuację, no jak będą przebiegały te rozmowy z Iranem i czy w ogóle będą jakiekolwiek rozmowy z Iranem, a wiemy o tym, że sprawa zasadnicza Iran jest zbyt poważny pod względem energetycznym, a Europa no zrobiła swoją woltę energetyczną w ostatnich latach w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, że też to komplikuje pewne sytuacje, no bo jednak czego by nie było, Izrael jest sojusznikiem, chociaż oczywiście te relacje są bardzo
trudne.
Są jakie są, ale no fakty są takie, no po prostu. No.
No tak, ale z tego jakby jasno wynika, że tak naprawdę to Netanyahu tutaj osiągnął jakieś swoje cele polityczne, tak? Odmienił trochę nastawienie świata, które w ostatnim czasie jakby przesuwano, nie było zbyt przychylne Izraelowi, nawet wśród państw tak tradycyjnie wspierających Izrael. No Stany Zjednoczone formalnie administracja wspierała, tak? No, ale elity bardzo różnie. I teraz wracam do tej pańskiej wypowiedzi, kiedy pan powiedział, że to jest sukces Iranu. Jakby na czym ten sukces polega? Znaczy, co takiego Iran, no bo oni przecież z tego wszystkiego zdawali sobie sprawę, tak? No to analizowali to dużo głębiej niż my teraz. Jaki był cel tak naprawdę Iranu? Co oni chcieli osiągnąć? No i co osiągnęli, a czego nie osiągnęli?
Takim pierwszym, ponieważ cała sprawa toczy się prawie 2 tygodnie, tak, czyli od tego wielkanocnego ataku, znaczy dla nas wielkanocnego ataku na ambasadę irańską w Damaszku i na samym początku Iran podkreślał, że w ramach tak jakby, bo cały czas toczą się rozmowy Izraela z Hamasem w Kairze odnośnie zakończenia wojny w Gazie. cały czas. One miały się zakończyć kilka dni temu, miało być porozumienie, tak, miało być kwestia tego, że ostatni żywi zakładnicy wrócą ze Strefy Gazy, tam są wyliczenia, że albo 40 lub 50 osób i no i generalnie ta wojna miała się w Strefie Gazy zakończyć i irański minister spraw zagranicznych Hossein Amir Abdollahian, on publicznie niejako potwierdził to, że Iran w ramach tego, żeby do tego porozumienia doszło, zawiesza tak jakby możliwości odwetowe. To, żeby nie psuć klimatu, jak i też nie psuć tego porozumienia, że w imię tego poświęca swój honor, żeby tylko Palestyńczycy się dogadali z Izraelem. To znaczy, dlaczego było takie stanowisko Iranu? Ponieważ Iran chce ogłosić, znaczy jak tylko dojdzie do tego zawieszenia broni długoterminowego albo zakończenia wojny w Gazie, no to Iran, jak i też inne organizacje terrorystyczne z Hamasem na czele ogłaszają zwycięstwo. To będzie wielki triumf. To będzie wielki triumf, tak, no bo z faktów obiektywnych, tak, czyli że Izrael tak właściwie musi negocjować z Hamasem, żeby odzyskać swoich zakładników, czyli że nie odzyskał swoich zakładników, Hamas istnieje. To jest czyli Netanyahu, czyli cel Netanyahu, który wygłosił na samym początku wojny, okazało się niezrealizowany, czyli Izrael przegrywa wojnę. No wiem, to jest bardzo skomplikowane, ale takie są fakty. I w ostatnich dniach pojawiła się informacja, że Izrael się z Hamasem nie dogadał. Że są zbyt duże rozbieżności względem kwestii różnych argumentów i kwestii różnych propozycji odnośnie tych warunków negocjacyjnych. No i Iran tak właściwie rozpoczął tak jakby plan B, czyli że jednak wykona jakiś odwet po to, żeby właśnie tutaj z jednej strony zademonstrować swoją siłę, zademonstrować całemu regionowi, ponieważ ja zawsze podkreślam to, że Bliski Wschód jest swoim światem, jest takim światem swoim wewnątrz jeszcze, tak, że oni są o wiele bardziej zintegrowani nawet niż państwa europejskie, w związku z tym, że to jest jedna religia, Iran to nie jest ta sama religia i język, co reszta krajów arabskich, ale te kraje arabskie to jest jedna religia, jeden język, więc jedna historia, więc one są ze sobą o wiele bardziej zintegrowane niż my w Europie. Iran wykonując ten odwet zaprezentował całemu światu arabskiemu, muzułmańskiemu to, że na poważnie traktuje kwestię zasadniczą konfliktu z Izraelem, ponieważ do tej pory wiele różnych krajów różne deklaracje składały, ale nigdy tego nie zrealizował. Iran jest pierwszy, który to zrealizował. Tam nie chodzi o same straty, które Izrael mógłby ponieść, no bo to było oczywiste, że Izrael większość albo przytłaczającą większość tego, co zostało wyszczelone ze strzeli, ale sprawa jest tutaj podstawowa, czyli to, co mogło być potencjalnie uderzone, takie jak skład azotu w Hajfie, takie jak Knesset, takie jak dzielnice mieszkalne w Tel Awiwie, to było takim celem bardzo zasadniczym, ponieważ samo to jedno uderzenie już jest wielkim sukcesem. Już jest wielkim sukcesem irańskiej zbrojeniówki, irańskiej polityki. No i też to by był wielki sukces przede wszystkim dla większości ludzi w regionie, którzy są rozczarowani postawą własnych państw, własnych reżimów względem ugodowej polityki z Izraelem. No i Iran tutaj jakby automatycznie zyskał ogromny kapitał polityczny w świecie arabskim, w świecie muzułmańskim oraz też w środowiskach skrajnej lewicy, która jest stanowczo antyizraelska, czy też skrajnej prawicy, bo to też trzeba podkreślić, że patrząc teraz na komentarze, no to już po prostu ja tego nie rozumiem, nie rozumiem, jak to niektórzy ludzie godzą, ale takie są fakty, że Iran zasada w sumie Islamskiej Republiki Iranu, że oni bardzo mocno oddziałują na doły. To znaczy, jeżeli Izrael zawsze starał się z elitami dogadywać, to Iran tak właściwie poprzez doły te wszystkie układy chciał po prostu podkopywać. Iran i Rosjanie mają ten sam mianownik, jeśli chodzi o jakieś działania polityczne, czyli że po prostu podkopywanie przez doły, przez tłumy, nazwijmy to w ten sposób, a przez administrowanie określonego kontentu medialnego, czy też przez administrowanie określonymi emocjami, żeby akurat, a to na niedemokratycznym, autorytarnym Bliskim Wschodzie jest niezwykle ważne i niezwykle czułe, ponieważ taki jest ten świat, że władze nie chcą, żeby ludzie wychodziły na ulicę.
A właśnie, czy wiemy coś, jak ludzie jak mieszkańcy Iranu i innych państw arabskich na to reagują? Czy to ich raduje, że wreszcie w ten zły Izrael się atakuje, czy ich no, nie raduje, bo się obawiają odwetu i obawiają się i chcieliby żyć spokojnie, jak każdy normalny człowiek?
Znaczy, to akurat Iran jest takim... Znaczy powiem tak, gdyby doszło do zmiany władzy w Iranie, to tego samego dnia doszłoby do traktatu pokojowego z Izraelem i Bliski Wschód byłby inny, ponieważ nie jest żadną tajemnicą, że Irańczycy są najbardziej proizraelscy i proamerykańskim społeczeństwem na Bliskim Wschodzie. Znaczy ja tu mówię głównie o ludziach miasta, znaczy, bo Iran oczywiście jest podzielony, ale chodzi o to, że Teheran, Isfahan i główne ośrodki miejskie to są najbardziej prozachodnie, w ogóle na Bliskim Wschodzie, bo Bliski Wschód to różnie, znaczy różnie z tym jest. Wiemy, jak to jest w Turcji, wiemy, jak to jest w krajach arabskich, ale jeśli chodzi o Iran, to jest bardzo, bardzo silna prozachodność. No, problem jest z reżimem, tak? I to jest ten problem, ponieważ wczoraj w nocy już zwolennicy reżimu, pytanie, czy dobrowolni, czy pod przymusem, bo Iran jest niestety trochę takim PRL-em, w sensie, że też wiadomo, jak to było 1 maja.
Tak, gonili ich na ulicę, tak? Były jakieś manifestacje?
Tak, tak. Albo też, znaczy wiadomo, że jak się pracuje, nie wiem, w budżetówce tak zwanej, no to lepiej być na protestach niż nie być, tak? Bo akurat by patrzył i wczoraj w nocy akurat były demonstracje proreżimowe w Teheranie. Oczywiście demonstracje, jakieś takie wyrażanie sympatii było też i w miejscach, w których Iran jest niezwykle wpływowy, czyli dzielnice szyickie w Libanie, też Irak, też Jemen, Syria, więc te wszystkie ośrodki, które przez te kilka tygodni patrzyły na centralę, no bo to jest dla nich centrala, jak Iran zareaguje, no teraz już nie mają żadnych wątpliwości, że akurat przywództwo jest nie spało, zareagowało i to jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. Oczywiście też jeszcze dostaję takie sygnały, że z różnych miejsc na świecie, na Zachodzie, szeroko rozumianym oczywiście Zachodzie, czyli nie tylko Europa, ale też i Australia, Kanada, Stany, że środowiska lewicowe, czy skrajnie lewicowe, czy też ta diaspora muzułmańska też wyraża oznaki radości z tego, co się stało. Podkreślam, istota tego konfliktu izraelsko-arabskiego, izraelsko-irańskiego jest taka, że było zawsze dużo słów, a nigdy treści. A teraz już Iran tą treść niejako zrealizował i oczywiście wszyscy teraz patrzą na Izrael. Co teraz? Ponieważ już Joe Biden tak jakby zasugerował Netanyahu, żeby teraz już się uspokoił, tak? No ale mam takie wrażenie, że niestety chyba prezydent Joe Biden chyba no, nie ma jakiejś dużej mocy przekonywania polityków na Bliskim Wschodzie co do swoich jakiejś wizji. To nie jest dobra administracja. Ona jest wręcz fatalna, jeśli chodzi o politykę na Bliskim Wschodzie.
Czy pan się spodziewa, że będzie odwet Izraela? Czy w ogóle Netanyahu może sobie pozwolić na to, żeby nie było odwetu? No w kulturze izraelskiej, tak jak patrzymy na wszystkie konflikty dotychczasowe, no to każde jakiekolwiek to było jakby istotą działania Izraela, tak? Ktokolwiek nam cokolwiek zrobi, musi wiedzieć, że zostanie wypalony do 5 pięter niżej, no co Gaza tego najlepszym przykładem. Czy spodziewa się pan, że jednak będzie odpowiedź Izraela?
No to jest bardzo dobre pytanie i wydaje mi się, że chyba w samym Izraelu decydenci jeszcze nie podjęli żadnej decyzji na ten temat, ponieważ znowu będziemy musieli wszystko rozłożyć w czasie troszeczkę, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze. Netanyahu spojrzy w sondaże. Tak, dla niego, ja wiem, że akurat to może być takie bulwersujące dla widzów, ale jak Netanyahu miał poparcie w prawie 0% w październiku, tak teraz Netanyahu, przynajmniej przed tym atakiem wczorajszym, miał poparcie prawie 15%, prawie 20%, czyli to mu wzrosło prawie o 200%. tak, patrz, od zera do tych 20, tak, czy, więc tutaj okay. jego poparcie rośnie i Netanyahu, tak jakby, bo istota izraelskiej polityki jest taka, że Netanyahu musi mieć 61 miejsc w Knesecie, bo Kneset ma 120 miejsc i oni są zawsze koalicyjni, więc on już ma koalicjantów, tak, to już wynika z systemu izraelskiej polityki, że ortodoksi, jak i też osadnicy będą tymi koalicjantami, tak więc sytuacja Netanyahu wcale nie jest taka zła, jak się by wydawało, bo on musi uzyskać ponad 30 miejsc w Knesecie, to jest wykonalne dla niego. Tak więc to jest sprawa zasadnicza, że on popatrzy na sondaże, jak izraelska opinia publiczna oceni wczorajsze wydarzenie, no bo to też jest szokujące.
Ale trudno sobie wyobrazić, żeby izraelska opinia publiczna, która żyje od lat w przekonaniu, że Iran jest ich śmiertelnym wrogiem, to przecież w Izraelu słychać zawsze, no teraz rzeczywiście pokazuje zęby i zaczyna atakować, nie? Więc trudno mi sobie wyobrazić, może się mylę, tak? Nie jestem specjalistą od Izraela, ale trudno mi sobie wyobrazić, że nagle Izraelczycy powiedzą, nie, to nie odpowiadajmy, prawda? To fajnie, tak, się udało wybronić.
Tak, znaczy oczywiście tutaj zgodzę się z panem, tylko że przy naszej rozmowie z rektorem na Jerusalem Post i tam pojawiały się już takie artykuły odnośnie, bo sprawa jest taka, że są zakładnicy w Gazie i jest całe to środowisko rodzic zakładników, które tak jakby nie chciałoby, bo wojna z Iranem to by automatycznie spowodowało to, że już tą Gazę nikt by się nie interesował i Netanyahu uzyskałby bardzo duży mandat ku temu, żeby w ogóle zawiesić tak właściwie kwestię Gazy na kolejne tygodnie, miesiące, a jednak tam są ludzie, najprawdopodobniej jeszcze 40-50 osób żyje, najprawdopodobniej, ponieważ tego też nie są pewni. No i to środowisko rodzin osadników, zakładników jest bardzo takie prężne i stara się jakby naciska na Netanyahu, żeby zostawił kwestię Iranu i tak jakby zakończył kwestię Gazy i dopiero wrócił, i dopiero przyszedł do Iranu. To jest bardzo ważny głos, ponieważ nie ma się czemu dziwić, tak? No, jednak tutaj sytuacja jest taka, jaka jest.
No jest jeszcze jeden argument przeciwko temu, co sam powiedziałem, znaczy ja mówię tylko o nastrojach, tak, no ale jest wojna w Gazie, no, która idzie bardzo trudno, owszem, no Izrael posuwa się, no bo jest n-krotnie potężniejszy, ale nie idzie to wcale łatwo. Jest Hezbollah, który wykonuje rozmaite ataki i no, który jest potężnym zagrożeniem. Już realnym, też nie wirtualnym, no jest Iran i teraz trzeci jeszcze przeciwnik, tak?
No jeszcze jeden, tak. Tak, no. Niech pan nie zapomina o nich.
Oczywiście. No właśnie, na ilu frontach jest w stanie Iran, jest w stanie Izrael jednocześnie prowadzić działania?
Tak, znaczy to jest niezwykle ważne, ponieważ jeżeli nawet Izrael by odpowiedział, znaczy, bo sprawa zasadnicza jest taka, wczorajszy atak nie był zagrożeniem egzystencjonalnym dla Izraela. No nie był. To jest historyczne.
Gdyby był skuteczny, tak? Nie był skuteczny.
No tak, ale zakładamy, że jak Irańczycy wydali rozkaz, jak Ayatollah Ali Khamenei wydał rozkaz, to wiedział o tym, że z tych 330 różnych obiektów, które wysła, to tylko tam może kilka trafi gdzieś i to wszystko, tak? Czyli, bo to też, no na pewno nie liczył na taki sukces, jaki mogło być to, że te drony uderzą. Ja przypomnę, że te drony latały nad Jerozolimą. I to jest, no to jest skandal w ogóle, że akurat cokolwiek nad Jerozolimą lata, ale to już to zostawmy. Ale chodzi mi o to, że jeżeli teraz by Izrael...
Tak wygląda, przepraszam, tak? Że panu wejdę w słowo, też chciałem pokazać, jak wyglądają te drony 136, te, które atakowały Izrael. I też przypomnę, że to są dokładnie te same drony, znaczy nie wiem, czy dokładnie, ale są... Ten sam typ dronów, które lata na Ukrainę i też są tam zestrzeliwane. Sam pamiętam, kiedyś byłem w Odessie, kiedy 36 takich dronów latało i żaden z nich nie spadł, nie? Czyli prawie wszystkie zostały zestrzelone. Tak one wyglądają, mają tam kilkadziesiąt kilogramów, 50-60, latają na bardzo duże odległości, no ale są wykrywalne, jak widać, i daje się zestrzelić. Przepraszam, tylko chciałem pokazać, żebyście też państwo wiedzieli, jakby czym oni atakowali.
Tak, no i sprawa teraz zasadnicza. Dajemy na to, że Izrael zrobi odwet, no to by był odwet odwetu, a Iran by zrobił znowu odwet, odwetów, odwetu, tak? I to by była po prostu serpentyna taka. I tradycyjnie, jak to bywa na odcinkach wojen rakietowych na linii Gaza, czy południowy Liban, czy Syria, no to znowu by się zaczęło od 300 iluś tam tych dronów, a na czym by się to skończyło? A czy tutaj akurat administracja Bidena, która naciska na Netanyahu, żeby se darował jakiekolwiek działania, generalnie mają rację, ponieważ to jest droga donikąd. Tak, to jest droga donikąd, znaczy w sensie, że Iran sygnalizuje, że zrobił odwet za atak na swoją ambasadę i że uznaje sprawę za zamkniętą. Tak, że jeżeli oczywiście Izrael zrobi odwet odwetu, to po prostu nam się otwiera tak właściwie kolejny międzykontynentalny, ale niemalże regionalny konflikt, który by się rozciągał pomiędzy Izraelem a Iranem, jest prawie 2000 kilometrów. I to też trzeba uwzględniać na to, że takie kraje właśnie jak Jordania, Amerykanie stacjonujący w Katarze, Saudowie i tak dalej, że może wczoraj wszyscy tak jakby się ustawili i po prostu w imię swojego interesu i swojego rozumianego interesu w miarę możliwości tam było strącane to, co Iran wysyłał, ale no to nie może być taka codzienność, tak? No to jednak to już by było... Te koszty, ja widziałem już takie podliczenia, że wczorajsza ochrona izraelskich przestworzy kosztowała izraelski albo amerykańskiego podatnika miliard dolarów. No to jednak są duże pieniądze, jak na cały jeden wieczór. Tak więc tutaj...
Wstrącę tylko, wyobraźmy sobie teraz te koszty, jeśli chodzi o Ukrainę. Tak? Ta wojna trwa dwa lata i te naloty trwają już niecałe dwa lata, bo od pewnego momentu się zaczęły, ale to mówimy o tak gigantycznych kosztach.
Tak więc tutaj Netanyahu oczywiście on musi pewne emocje własnych radykałów, bo oczywiście już Itamar Ben-Gwir już nawołuje, tak, czyli obecny minister spraw wewnętrznych Izraela, już tutaj tak właściwie ci radykałowie domagają się, nazwijmy to, czegoś nierealnego, tak, robią naciski na Netanyahu, ale moim zdaniem najlepiej dla każdego by było, żeby Izrael tak jakby schował dumę albo schował swoją tak jakby wyobrażenia o sobie, tak jakby i nie eskalował tego. To by było najlepsze. To by było najlepsze dla siebie, no bo sprawa zasadnicza. Izrael oczywiście ma ten problem, jeśli chodzi o Iran, że Izrael wykorzystuje, znaczy lotnictwo, tak? To jest takim koronkowe, jeśli chodzi o izraelską doktrynę militarną, kiedyś w ogóle o Izrael, to jest lotnictwo izraelskie. Oczywiście wyposażone w F-35 i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że Izrael ma ten problem, że ani Turcja, ani Arabia Saudyjska nie życzą sobie, żeby Izrael cokolwiek robił wykorzystując ich przestrzeń powietrzną. Izrael wobec tego musi te fakty dokonane mieć, no bo Turcy są poważni, Arabia Saudyjska jest takim cichym sojusznikiem, więc nie ma w sumie takiego celu, takiego zysku politycznego, żeby sobie psuć relacje z Saudami. Dlatego też Izrael tak właściwie nie ma takich dróg do tego, żeby ten Iran zaatakować, no bo Iran jest tak potężnym krajem, to ma prawie 1 000 000 km², tak?
Spójrzmy jeszcze raz na to, jak wielka, jak potężna jest to różnica, jeśli chodzi o terytorium.
To jest kilka Polsk, to tak właściwie, to Iran jest gigantyczny, po prostu to są gigantyczne przestrzenie.
A Izrael jest malutki.
No Izrael można na piechotę przejść, a Iran to Marco Polo przychodził, ale to już to były inne czasy. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli już Iran atakować, to Iran atakować tak, żeby żeby obalić reżim ajatollahów, tak żeby obalić ich potencjał, a to by oznaczało to, że jedna rakieta na Teheran, czy nawet kilkanaście rakiet na Teheran nie robi żadnej różnicy. Politycznej, ani gospodarczej, ani militarnej. Jeśli chodzi o słynny irański projekt atomowy, no to on jest w 18, albo 16, albo w 18 punktach jawnych, rozproszonych po całym kraju. To nawet zniszczenie jednego z tych punktów wcale nie oznacza to, że ten program się jakoś tak go przeniesie do historii. To nie jest sytuacja, jaka była kiedyś z Irakiem, bo w latach 70. Irak budował reaktor atomowy, ale to był jeden reaktor i to byli głównie pracownicy najęci z różnych, przede wszystkim francuskich firm i tak, tak jakby Izrael pewnej nocy zbombardował ten reaktor. Reaktor został zniszczony, pracownicy już nie poprzychodzili do pracy i koniec. Saddam Hussein nie miał tego reaktora. Natomiast Iran, oczywiście to wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane. Tak więc no pozostaje teraz sprawa zasadnicza. Jaka jest granica tego tej całej spirali, tak? No bo dziś już trzeba sobie wyznaczyć. Najgorsze jest to, moim zdaniem, że jeżeli za czas jakiś ta wojna się zakończy, bo oczywiście my nie wiemy, gdzie my jesteśmy w tej wojnie, tak? Nie wiemy, czy to jest dopiero początek tej prawdziwej wojny, nie wiemy nic, ale mogę powiedzieć to, że jeżeli ta wojna się zakończy w niedługim czasie, albo się zawiesi w niedługim czasie, no to my ją kończymy na tym, że te rakiety są z Iranu, z Jemenu, z Libanu, z Iraku, z Syrii, Gaza, Zachodni Brzeg, to są tak jakby odrębne jeszcze w ogóle fronty i byty. No i to, że akurat kolejna wojna, która jest nieunikniona, ona się od tego momentu rozpoczyna, czy w sensie od takiego poziomu, to że po prostu te rakiety po prostu na Izrael by leciały cały czas i to z tych wszystkich różnych miejsc. I to jest śmiertelnie poważne. I naprawdę Netanyahu, który oczywiście myśli o swojej karierze przede wszystkim, ale też dobrze by było, gdyby akurat tutaj jednak był jakieś racjonalne podejście do tego, że żeby przede wszystkim uspokoić się trochę, ale no niestety jest teraz dobry klimat na to, to znaczy jeszcze nie jest za gorąco, a jest odpowiednio. No i też przede wszystkim to, że to też mówiłem na samym początku, Netanyahu jest posądzany o to, że po prostu chce w pewien sposób dyskredytować Bidena i to, że chce wpływać na wyniki amerykańskich wyborów, ponieważ jeżeli Iran byłby zadowolony z tego, że Biden by pozostał, plus oczywiście skłócony z nim Netanyahu w Jerozolimie, to jest układ idealny, no ale Trump, Netanyahu i Mohammed bin Salman, saudyjski następca tronu, no to jest bardzo niebezpieczne dla Iranu. Tak więc to też są takie rozbieżne bieguny, to że Izraelowi zależałoby na tym, żeby eskalować, a Iran chciałby tak właściwie tutaj doczekać do października, czyli do wyborów amerykańskich i tak jakby na nowo odżyć w sumie.
Rozumiem, że nie jesteśmy w stanie, znaczy powiedział pan, że ta wojna jest nieunikniona, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy teraz te czy obie strony odpowiedzą sobie i będą kolejne strzały. Nie mamy na ten temat wiedzy, ale wiemy tyle, że w Izraelu przerwano wszelkie zajęcia w szkołach, na uniwersytetach. No co prawda teraz jest weekend, tak, ale...
Nie, ale pracują w niedzielę.
No tak, pracują w niedzielę, bo to inny kraj. Więc przerwano, czyli nie wykluczają, że te ataki będą. Z drugiej strony też czytałem przed chwilą, że w Teheranie placówki dyplomatyczne różnych krajów dostają polecenia, żeby się ewakuować, czy całościowo, czy częściowo, nie wiem, no, ale to znaczy, że wywiady dostają jakieś informacje, że coś może się zdarzyć, no ale nie wiemy. A spróbujmy podsumować, co się... Znaczy pierwsze podsumowanie jest takie, że nie wiemy, co dalej, ale drugie takie... Paradoksalnie, no pan powiedział w pewnym momencie, że Iran odniósł sukces, a potem wyszło nam z rozmowy, tak, i też tam pan powiedział, że de facto Izrael też odniósł sukces, czyli obie strony są trochę beneficjentami tej sytuacji, jakkolwiek absurdalnie, dramatycznie i cynicznie to brzmi, tak, znaczy Iran pokazał, że może, że jest w stanie zaatakować, Izrael pokazał, że jesteśmy w stanie się obronić i mobilizujemy tylu naszych sojuszników. I Jordania jest po naszej stronie, tak? No, tak wprost.
No tak, ale to jest większy problem dla króla Jordanii teraz, no bo ma teraz krytykę, tak, no bo pamiętajmy o tym, że wojna w Gazie ma swój rezultat, tyle osób zginęło i to jest tak jakby król Jordanii, bo to jest akurat bardzo ważny przykład. Król Jordanii akurat ma wewnętrzną krytykę wobec tego, co się stało, no ale on musi ratować własny interes, a własny interes jest taki, żeby nic nie latało nad jego głową, tak, no i też chyba chyba coś spadło zresztą w okolicach Ammanu, bo widziałem jakiś filmik, tylko nie wiem, czy on jest potwierdzony, że...
To są jeszcze niezweryfikowane. No, niemniej Jordania zaangażowała się w zestrzeliwanie, tak? No, w zestrzeliwanie wrogich wobec Izraela obiektów latających. No i wiele państw zachodnich jasno powiedziało, jesteśmy w tej sprawie po stronie Izraela i Iran został potępiony, czyli Izrael został trochę wzmocniony. Zgadza się pan z tą oceną, że to jest tak naprawdę sukces, jakkolwiek to brzmi, obu stron?
Tak. Znaczy na pewno historyczne wydarzenie. Bliski Wschód nie jest już taki sam, w ogóle świat nie jest taki sam. Natomiast sukces, analizując to, na pewno pewne ośrodki władzy zarówno w Teheranie, jak i też w Tel Awiwie mają dość dużą korzyść z tego, co się wydarzyło i miejmy nadzieję, że akurat na tym się poprzestanie, to znaczy, że no niestety tutaj pan wspomniał o tych placówkach dyplomatycznych w Teheranie, też przecież ambasady różnych krajów informują swoich obywateli w różnych krajach regionu, też odnośnie tego, żeby się ewakuowały, to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, ponieważ w takim razie służby, bo o nich trzeba mówić, no spodziewają się tego, że niestety na tym nie poprzestanie, tak? Że jest bardzo duże ryzyko. No bo jednak ewakuacja takiej ambasady to jest koszta, no i też to jednak trochę zajmuje i to jest bardzo złowrogie. To jest bardzo złowrogie, ponieważ ten model taki wydawałoby się najlepszy dla wszystkich, czyli my raz sobie daliśmy, wy nam sobie raz daliście, tak, tutaj jesteśmy kwita, jak to działało chociażby na linii Izrael-Hezbollah przez lata, no to jednak jeżeli Irańczycy nie podejmują tej takiej symetrii w tej swojej relacji z Izraelem, jeśli chodzi o to, jeżeli Netanyahu nie chce mieć takiej symetrii, czyli że cios za cios, ale później spokój, no to to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, to jest bardzo groźne. Przypomnę, że Bliski Wschód jest bardzo czuły pod względem rynków finansowych. To jest obszar o wielkich zasobach surowcowych i to będzie miało swoje konsekwencje też nie tylko w polityce, tak, ale też i w portfelach nas również, tak, no bo to jednak kwestie cen surowców, cen innych skoków na giełdach i tak dalej. Tak więc to są sprawy, które niestety nas też dotyczą i trochę mnie pan zasmucił tym komunikatem, że tutaj kwestia tych ambasad, ponieważ no to jest złowrogie, to jest bardzo złowrogie.
Będziemy śledzić to, co się dzieje. Na pewno to jest nowy moment w historii części tego świata i to jest na pewno dalsze rozszerzenie frontu, który między światem Zachodu i tą drugą częścią świata, który coraz bardziej się poszerza i niebezpiecznie i może się poszerzyć jeszcze dużo, dużo bardziej. Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Analizowaliśmy to między 10 a 11 w niedzielę już po ataku. To jest nasz stan wiedzy na ten czas, dlatego podkreślam, no bo być może za godzinę coś się zdarzy, co zaprzeczy części czemuś, co w tej chwili mówimy, aczkolwiek pewnie nie zaprzeczy, no, ale może coś nowego wdarzyć. Bardzo panu dziękuję.
Miejmy nadzieję, że nie nowe rakiety. Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję. To wszystko w tym programie. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo was namawiam do wspierania Układu Otwartego na patronite.pl. Link do tego wsparcia możecie znaleźć pod nagraniem. To wszystko na dziś. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.